będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W Ewangelii świętego Mateusza Pan Jezus przestrzega swoich uczniów. Jeśliby wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Ta chrystusowa przestroga przed fałszywymi prorokami nie straciła swej aktualności. Wydaje się nawet, że w naszych czasach nabiera ona szczególnego znaczenia. Jesteśmy bowiem świadkami z jednej strony duchowego wyjałowienia społeczeństwa przez konsumizm i liberalne nurty ideowe, a z drugiej strony obserwujemy ogromne zainteresowanie duchowością, czemu dał wyraz Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte. Zdają się to potwierdzać także liczne pozytywne sygnały, jakie docierają do mnie i do radia w związku z naszym cyklem rozważań o życiu duchowym pod wspólnym tytułem Duc in Altum. Za każde takie podzielenie się swoimi spostrzeżeniami wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Otóż właśnie, w tę duchową pustkę, jaka dręczy wielu naszych braci, z łatwością wdzierają się różni fałszywi prorocy, legitymujący się zdolnością dokonywania nadzwyczajnych zjawisk lub też powołujący się na otrzymane prywatne objawienia. W ocenie tego typu zjawisk należy posługiwać się wypracowanymi przez wieki tak zwanymi kryteriami rozeznawania duchów. Za najbardziej podstawowe kryterium posłużyć powinny słowa Chrystusa: poznacie ich po ich owocach. Dzieła Boże zawsze bowiem owocują dobrem, skłaniają do nawrócenia i gorliwości, wzywają do troski o sprawy wiary, rodzą głęboki pokój i budują harmonię społeczną. Charakterystyczne jest także to, że osoba, w której dokonują się zjawiska nadzwyczajne pochodzenia Bożego, jest pokorna, chętnie w duchu posłuszeństwa poddaje się decyzjom przełożonych i raczej wolałaby nie ujawniać tego, co się w niej lub z nią dzieje. Ma tutaj zastosowanie także kryterium Gamaliela, znane z Dziejów Apostolskich z rozdziału 5. Jeżeli od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nikt nie potrafi jej zniszczyć. Potwierdza tę regułę wspaniały przykład świętej siostry Faustyny, która, nie rezygnując z upominania się o kult Bożego Miłosierdzia, okazała heroiczne posłuszeństwo spowiednikowi i przełożonym, co, po ludzku biorąc, skłaniałoby do przeświadczenia, że cała Boża sprawa upadnie. A jednak widzimy, jak wspaniałe wydało owoce. Natomiast jeżeli dane zjawisko nadzwyczajne wywołany jest działaniem diabelskim albo jest efektem pewnych zaburzeń psychicznych, wówczas wcześniej czy później stanie się źródłem nieporozumień, napięć, chaosu itd. Ponadto niemal zawsze ten, kto jest ich podmiotem, zdradzać będzie oznaki pychy, próżności, szukania zainteresowania i popularności. Jeżeli taki pseudomistyk nie zostanie dostatecznie usatysfakcjonowany społecznym uznaniem, wówczas denerwuje się, oskarża o brak wiary, a nawet pogardza tymi, którzy się z nim nie zgadzają. Każdy, kto miał do czynienia z tego rodzaju zjawiskami nadzwyczajnymi, powinien zachować daleko idącą ostrożność i roztropność. Ta roztropność nakazuje mu przede wszystkim nie ulegać sensacji albo czyjejś sugestii, lecz precyzyjnie ustalić wszystkie okoliczności występowania danego zjawiska nadzwyczajnego. Chodzi więc o zbadanie takich rzeczy jak miejsce występowania zjawiska, jego czas, kontekst, a ponadto stan fizyczny i psychiczny tego, kogo takie zjawisko dotyczy. Szczególnie należy zwrócić tu uwagę na stan moralny osoby, której dotyczy to zjawisko nadzwyczajne. A więc należy zbadać, czy ta osoba jest wiarygodna, prawdomówna, czy prowadzi życie moralnie nienaganne i odznacza się pobożnością, a także jaką cieszy się opinią w najbliższym swoim otoczeniu. Niekiedy samo ustalenie powyższych danych już nasuwać będzie poważne wątpliwości co do nadprzyrodzonego charakteru danego zjawiska. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z treścią jakichś objawień prywatnych, wówczas chrześcijańska roztropność nakazuje zbadać je najpierw w świetle Pisma Świętego i nauki Kościoła, któremu Chrystus powierzył obowiązek strzeżenia prawd wiary. Jeżeli znajdziemy cokolwiek w treści tych objawień prywatnych, co jednoznacznie sprzeciwiałoby się zasadom wiary lub moralności, wówczas na pewno nie będzie to znak działania Ducha Bożego i nie będzie tu mowy o duchowym postępie. Czasem wystarczy zbadać, czy treść rzekomego objawienia jest wewnętrznie spójna i logiczna, a przy tym zwięzła i czy dotyczy spraw naprawdę ważnych z punktu widzenia zbawienia. W przypadku fałszywych lub przynajmniej wątpliwych objawień, ich treść na ogół jest rozwlekła, powikłana i chaotyczna. Odnosi się przy tym wrażenie, że sprawy marginalne czy wręcz błahe nabierają znaczenia rozstrzygającego. Badając jakieś zjawisko nadzwyczajne, warto jeszcze postawić sobie pytanie, czemu ono ma służyć? Co dobrego wnosi to zjawisko w życie moralno-duchowe tych, którzy w jakiś sposób się z nim zetknęli, jak i w życie tych, którzy są jego podmiotem? Warto się zapytać, czy to zjawisko nadzwyczajne w jakiś sposób ubogaca naszą wiarę. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, jako dzieci Kościoła Świętego wiemy doskonale, że wraz ze śmiercią świętego Jana Ewangelisty zakończyło się Boże objawienie zawarte w Piśmie Świętym i tradycji Kościoła. To ono właśnie jest fundamentem naszej wiary. Mamy zatem obowiązek trzymać się przede wszystkim tego publicznego objawienia, które zostało powierzone straży nauczycielskiego urzędu Kościoła. Wszystkie inne prywatne objawienia, nawet jeśli Kościół po wnikliwym ich zbadaniu uzna je za autentyczne, nie mają takiej zobowiązującej mocy. Jednakże w trosce o swoją świętość, o swój duchowy postęp, możemy z tych uznanych przez Kościół objawień czy nadprzyrodzonych zjawisk czerpać pomoc dla lepszego rozumienia objawienia Bożego, jak również pomoc dla wzrastania w gorliwości. Nigdy jednak, jako dzieci światłości, nie możemy fałszywej monety diabelskiego kłamstwa brać za drogocenne złoto zbawczej prawdy. Byłaby to tragiczna w skutkach pomyłka. Chciałbym te rozważania zakończyć słowami świętego Ignacego z Loyoli, którego jedna z reguł o rozeznawaniu duchów zawarta w ćwiczeniach duchownych niech będzie dla nas przestrogą w ocenie zjawisk nadzwyczajnych. Święty Ignacy pisze: anioł zły ma tę właściwość, że się przemienia w anioła światłości i że idzie najpierw zgodnie z duszą wierną, a potem stawia na swoim, a mianowicie podsuwa jej myśli pobożne i święte, dostrojone do takiej duszy sprawiedliwej, a potem powoli stara się ją doprowadzić do swoich celów, wciągając duszę w ukryte swe podstępy i przewrotne zamiary.